Witajcie drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Witajcie tutaj na tym miejscu, jak również wszyscy, którzy jesteście dzisiaj z nami online. Chciałbym wam powiedzieć, jeśli nie wiecie, że żyjemy w bardzo pięknym miejscu. Gdy wyjdziecie na zewnątrz i popatrzycie wokoło, to wydaje mi się, że to, co zobaczycie, cieszy wasze serce. Wiem, że w naszym zborze jest wielu entuzjastów gór. I gdybyśmy porozmawiali z pastorem Bogdanem, to myślę, że też wiele rzeczy na ten temat mógłby nam powiedzieć. Osobiście też lubię góry, patrzeć na góry. Udało mi się zdobyć parę szczytów, a w większości to były te, na które wjeżdża kolejka. Także, ale lubię góry. No, trudno ich nie lubić, gdy rano wstajesz, otwierasz okno i widzisz góry. Wszystko ci zasłaniają, ale są. I bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Ale to piękne miejsce. Góry. Gdy popatrzyłem na nie przez okno, to od razu wiedziałem, o czym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, ale nasz drogi brat, menadżer naszego nabożeństwa, dał mi 35 minut, także nie martwcie się, nie powiem o wszystkich, bo po prostu nie będziemy mieli na to czasu. Im dłużej siedziałem nad dzisiejszym słowem, modliłem się i czytałem o tym, co chciałbym powiedzieć, tym więcej musiałem wykreślać. Bo, tak jak mówiłem, dostałem 35 minut i musimy się tego trzymać. A chciałbym po nabożeństwie też mieć z nim dobry czas. Góry. Góry zajmują w Biblii bardzo miejsce, szczególne miejsce. Hebrajskie słowo góra to har. Pojawia się w Biblii mniej więcej 550 parę razy. I co ciekawe, jeżeli chodzi o hebrajskie słownictwo, z tego co wyczytałem, to jest to gdzieś 90. któreś miejsce, jeżeli chodzi o częstotliwość występowania. Stąd wydaje mi się, że jest to dosyć istotne. W Bożej historii góry zajmują bardzo istotne miejsce, ponieważ istnieje taki szczególny związek pomiędzy Bogiem a górą, pomiędzy postaciami biblijnymi a górami. Nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, gdy podążał przez świat, był w wielu miejscach. Tam nauczał, dokonywał cudów. I niejednokrotnie był w miejscach bezludnych, surowych, nieprzystępnych. Takich jak choćby nawet pustynia judzka. Albo też w miejscach, które imponują potęgą, tajemniczością. Czymś, co czasami może przerażać, ale też czasami pokazuje swe łagodne oblicze, takie jak na przykład jezioro Genezaret czy rzeka Jordan. W wielu miejscach nasz Pan był i w wielu miejscach nauczał, ale na Jego drodze były też góry. Te góry to nie tylko historia Nowego Przymierza, ale też przede wszystkim Stary Testament. I tam znajdziemy wiele, wiele historii mówiących o górach, dlatego wybaczcie, ale dzisiaj nie o wszystkich powiemy. Dotkniemy tylko pewnych rzeczy. I tylko na pewne rzeczy chciałbym zwrócić waszą uwagę. Co ciekawe już, tak jak powiedziałem, w Starym Testamencie góry były jakby uprzywilejowanym miejscem. Czasami było to miejsce spotkania, kontaktu z Bogiem, a czasami jakieś szczególne wydarzenie miało miejsce i były związane z górami. Jak pamiętacie, po potopie Arka osiadła na górze Ararat. Abraham miał wykazać swoją gotowość i wielką miłość do Boga poprzez złożenie swego syna na jednej z gór w kraju Moria. Na górze Synaj Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Ale były też góry w życiu Debory, Samuela, Saula, Dawida, Salomona, Eliasza, Lizeusza. Moglibyśmy naprawdę wiele, wiele z nich wymienić i o wiele dzisiaj mówić. Jest też wędrówka po górach w towarzystwie różnych bohaterów, ale ona nie może się obyć, myślę też bez oblubieńców, z pieśni nad pieśniami. Tam, gdy czytamy o nich, w tle widać piękny krajobraz gór. Dlatego dzisiaj chciałbym was zabrać w krótką podróż. Krótką podróż, dlatego że chciałbym, aby to było też zachęceniem dla was, abyście tą podróż kontynuowali, abyście mogli wejść na góry, zobaczyć te Boże góry, góry w Biblii, które pokazują cudowne miejsca, nie tylko, ale przede wszystkim to, co było z nimi związane. I gdy będziemy się im dzisiaj przez chwilę przyglądać, to chciałbym też zastanowić się nad tym, jak dzisiaj do mnie te góry przemawiają. Co dzisiaj płynie z poselstwa albo z wydarzeń, które miały miejsce właśnie tam. A wierzę, że możemy coś z tego dla siebie odebrać. Więc spróbujmy wejść na góry. Góry, na której Bóg objawił się swojemu ludowi, nazwano Górą Synaj, ale też możemy czytać, że jest nazwaną Górą Choreb. Ogólnie w tekstach biblijnych będzie mowa o Górze Bożej. To szczególne miejsce, szczególne wydarzenia, szczególny czas w życiu ludu Bożego. Słowo Synaj wywodzi się ze słowa Senech, które oznacza krzew. I rzeczywiście, zanim Synaj stał się miejscem spotkania Boga ze swoim ludem, był najpierw miejscem objawienia danemu Mojżeszowi w krzewie gorejącym. Właściwie, gdy patrzymy na miejsce, w którym ta góra jest zlokalizowana, na kraj, o którym mówimy, to bardzo często zdarza się tak, że pod wpływem piekącego promieniami słońca krzak zaczyna się palić. I nie jest to właściwie zjawisko jakieś dziwne bądź zaskakujące dla wielu osób, które tam mieszkają. Ale gdy mówimy o Księdze Wyjścia i o trzecim rozdziale, czyli tam, gdzie zostało to zapisane, to wiemy, że dzieje się coś dziwnego, ponieważ sam Mojżesz był zaskoczony tym, co się dzieje. I mówi tak: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku, dlaczego krzew się nie spala. Było to dosyć zaskakujące. I rzeczywiście, wiemy z tej historii, że ogień nie był w stanie, nie strawił tego krzewu. Było to coś niezwykłego. Podejdę, aby się przyjrzeć temu zjawisku. I wtedy Mojżesz, gdy się zbliża, słyszy głos Boga. Dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego naciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Wstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu. I widzimy tu cudowny obraz. Nie tylko obraz krzewu, palącego się krzewu, który się nie spala, ale coś więcej, coś o wiele głębszego, coś niesamowitego. Sposób, w jaki objawia się Bóg, to ogień. Ale ogień, który nie trawi, ogień, który nie niszczy, ogień, który nie powoduje zgliszcz, po których zostaje tylko popiół i czasami nic więcej. Ale to ogień, który jest miłością, bo Bóg jest miłością. To ten Bóg, który nie jest obojętny na wołanie Izraela, jak sam mówi. Nie jest obojętny na wołanie swego ludu. I stąd płynie dla mnie, myślę, dla każdego z nas bardzo praktyczna lekcja. To tylko Bóg może rozpalić prawdziwy ogień w twoim życiu. Nie ma innej możliwości. Jeżeli jeszcze dzisiaj nie spotkałeś Boga, to naprawdę nie wiesz, czym jest prawdziwy ogień Bożej miłości. A może dzisiaj w twoim życiu tli się tylko pewien płomień i wydaje ci się, że to wystarcza. Ale chcę ci dziś powiedzieć, że nie, że to jest za mało. To tylko Bóg może prawdziwie rozpalić twoje życie. To tylko Bóg może spowodować, że wszystko, co jest w twoim życiu, o czym On wie, może zostać zmienione. I nie ma innej drogi, i nie ma innej możliwości, bo Pan słyszy wołanie swego ludu, słyszy narzekania, widzi to, co się dzieje w twoim życiu. O tym mówi to słowo dzisiaj. Może ono jest dla ciebie, może powinieneś się bardziej dziś przysłuchać, usłyszeć Boży głos. To ogień, który nie trawi, ale wypala wszystko to, co niepotrzebne. Oczyszcza, abyśmy mogli być jak dobrze wypróbowane złoto. Abyśmy mogli być miłą wonnością dla Pana. Ten płomień nie przygasa. Jeśli wydaje ci się, że w twoim życiu dzisiaj płomień przygasł, to myślę, że to dobry czas, aby się zatrzymać. Aby się zastanowić, co tak naprawdę powoduje, że ten ogień nie płonie tym jasnym, czystym płomieniem w moim czy w twoim życiu. Może są rzeczy, które powodują, że przygasa ze względu na to, kim jesteś, co robisz. Może na miejsca, w których się znajdujesz. Może rzeczy, które cię dotykają. Może warto na chwilę się zatrzymać i zobaczyć, dlaczego ten ogień nie świeci tak jasno. Bo to ogień, który rozświetli każdą ciemność. Nie ma ciemności, której by blask naszego Pana nie mógł rozświetlić. Bo jak czytamy w innym miejscu, nawet ciemność ucieka i nie jest w stanie przykryć tego światła. Bóg jest światłością. Co ciekawe, wielu biblistów, przypatrując się nieco wnikliwie Księdze Rodzaju, dostrzega, że krzewy i zarośla były jakby jedynymi roślinami, jakie ziemia wydała po buncie człowieka. Domniemają, że można by to porównać, te krzewy i ciernie, do grzechu i nędznego losu człowieka. A gdy Bóg objawia się w tym gorejącym krzewie, w tym miejscu, to jakby poucza nas, że każdy grzech zostanie rozjaśniony, ale też każdy grzech mocą świętej, zbawczej krwi Jego Syna zostanie wypalony, odpuszczony. To cudowne, niesamowity obraz, bo ten ogień nie unicestwia. Ten ogień oczyszcza do życia. Chcemy gorąco zapragnąć tego ognia. Niech on jasno świeci, niech płonie w naszym życiu. Niech oświetla nasze drogi. Ten skromny krzew staje się symbolem największego objawienia. Objawienia, które mówi, że Bóg jest tym, który jest. Jestem, który jestem. Że jest współczujący, że jest światłością i przede wszystkim On obdarza życiem. Ten krzew się nie spalił. To Bóg sprawił, bo On taki jest. Nieco później jesteśmy świadkami kolejnego, jeszcze większego może wydarzenia. Ta sama góra, to samo miejsce. Tym razem Izraelici zebrali się u podnóża tej góry. I Bóg sprawił, że ta góra została otoczona przez chmury. Góra została zakryta przez chmury, jakby przez dym. I Pan był w tej chmurze i przemówił do Izraelitów. I wiemy, że Izraelici byli zatrwożeni i mówią do Mojżesza: idź, dowiedz się, co Pan od nas oczekuje. Więc Mojżesz wybrał się wraz ze starszyzną. Udali się na górę, ale w pewnym momencie Bóg chciał rozmawiać z Mojżeszem. Dlatego powiedział mu, aby zostawił starszyznę i przyszedł. I stało się coś niesamowitego. Bóg własną ręką wypisał na kamiennych tablicach prawo. Pokazał drogę. To był też dobry czas dla Mojżesza. Czas, który mógł spędzić w Bożej obecności. Czas, który mógł przybliżyć się do Pana, gdzie nic innego nie miało miejsca, ale była Boża obecność i On. I mógł odbierać od Niego wielkie rzeczy. I myślę, że płynie stąd kolejna lekcja. Czasami potrzebujemy być sam na sam z Bogiem. Czasami potrzebujemy takiego czasu wyciszenia, czasu, w którym będziemy mogli spędzić chwilę z Bogiem. Może ona będzie trwała 40 dni, może kilka, może chwilę, ale czy masz czas? To jak niedawno słyszeliśmy z ust pastora Mirka. 3 razy 5. Pamiętacie? Czy masz? Choć 3 razy 5? Myślę, że warto. Ale czy 3 razy 5 cię zadowala? Myślę, że to jest pierwszy krok. Ale szukajmy Bożej obecności. Szukajmy społeczności z Bogiem. Chciejmy z Nim spędzić czas, bo wiemy, że Bóg ma dla nas wielkie rzeczy. Ale gdy będziemy gdzieś daleko, nie usłyszymy tego, co Bóg od nas oczekuje, co dla nas ma, co chce nam dać. I płynie z tego jeszcze kolejna lekcja. Bo Mojżesz był w Bożej obecności, ale na dole był Boży lud. I wiemy, że tam nie działo się dobrze. Znudzili się oczekiwaniem. Za długo Mojżesza nie było. Znudził im się czas, więc znaleźli sobie swoją rozrywkę. Zrób nam cielca. Jemu będziemy oddawać cześć. Zobaczcie, jak łatwo poszło. Zobaczcie, jak wszystko szybko się zmieniło. Jak łatwo można zapomnieć, jak łatwo można zejść z tej jedynej wąskiej drogi, gdy nie mamy przed sobą Bożego oblicza, gdy nie jesteśmy w Bożej obecności. Wtedy znajdziemy sobie wiele rzeczy, które będą tylko marnymi substytutami jedynego prawdziwego, żywego Boga. I to może wypełnić nasze życie. Izraelici mieli w ich mniemaniu dobry czas. Dobrze się bawili na dole. Mieli to, co sobie sami wymyślili i dobrze się w tym czuli. Ale to nie podobało się Bogu. Ale to nie było to, czego Bóg oczekiwał. Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę. Bóg jest zazdrosny o swój lud. On chce ciebie i mnie mieć na wyłączność. On chce ciebie mieć całego, nie tylko dzisiaj, teraz, w niedzielę. Wiecie, gdyby to tak było, to byśmy byli pożałowania godni. aby być Jego dziećmi w niedzielę od 10 do 12. Może czasami w środę, jak się uda. Bylibyśmy pożałowania godni. Ale może czasami właśnie tak jest. Może czasami jest tak, że czuję się dobrze w niedzielę. W niedzielę jestem Bożym dzieckiem. Od poniedziałku do piątku, Panie Boże, będę jak Izrael. Mam swoje życie, swoje sprawy, mam swojego cielca. Wybaczcie, ale wydaje mi się, czasami rzeczy trzeba nazywać po imieniu. I może czasami jest tak w moim, w Twoim życiu. Od poniedziałku do piątku jestem dla siebie. Panie Boże, Twoja jest niedziela. Jak się uda, to i środa. A Bóg chciał czegoś innego. Bóg chciał pokazać drogę, Bóg chciał pokazać swoje oczekiwania, Bóg chciał pokazać swoją miłość, to, że się troszczy, że chce, aby człowiek wiedział, którędy iść, aby nie zboczyć na lewo czy na prawo, aby wiedział, czego się trzymać, czego od niego oczekuje. Dlatego wezwał Mojżesza. Dlatego lud otrzymał kamienne tablice. Dlatego mamy dzisiaj Biblię, która jest drogowskazem, abyśmy wiedzieli, którędy iść, abyśmy wiedzieli, gdzie nie zboczyć, na lewo czy na prawo, abyśmy nie byli jak Izrael. To na Synaju zostały ogłoszone uniwersalność i głębia Bożej miłości pod każdą postacią. Indywidualnie, ale i dla ludu. Dla Ciebie osobiście i dla nas jako dla Kościoła. Myślę, że płynie stąd bardzo praktyczna i cudowna lekcja. Ale idźmy krok dalej. Góra Karmel. Z pewnością wszyscy dobrze znacie, pamiętacie historię. Góra Karmel w Biblii jest symbolem piękna i dostatku. Wyczytałem, że roślinność tam była niezwykle obfita, urodzajna. Te stoki były niezwykle urodzajne, ponieważ tak naprawdę Karmel znajdował się w miejscu, gdzie jakby jako góra najmniej cierpiał, w cudzysłowie, ze względu na suszę, ponieważ jakby od strony pobliskiego morza ciągle napływał ten ożywszy i tak urodzajny powiew wiatru i wilgoci. I zresztą nazwa Karmel podchodzi od słowa oznaczającego ogród. Ale wiemy, że to nie to wydarzenie sprawiło, że dzisiaj chcemy o górze Karmel troszkę powiedzieć. Wiemy, że to zupełnie inna historia. Wiązało się z czymś innym niż obfitość i piękno. To historia proroka Eliasza. Czasy, gdy w Królestwie Północnym Izraela rządzi król Achab. Właściwie rządzi, to wiecie, że za dużo powiedziane, bo to człowiek słaby, człowiek, który nie ma własnego zdania i całkowicie jest pod dyktandem swojej żony Izabel. A ona jej jedynym pragnieniem i dążeniem było zastąpienie jedynego żywego Boga kultem Baala. Dlatego też zleciła wymordowanie proroków i na wszystkich pagórkach wybudowano ołtarze lub posągi. I był ten, który był głosem Pana, Eliasz. Ten, który miał strach w sercu, ale ten, który był gotowy służyć Bogu. I może jesteśmy czasami podobni do Eliasza w tym względzie. Może czasami w moim, Twoim sercu jest strach. Bóg mówi Ci, idź, powiedz. Jeszcze są wokoło ludzie, którzy potrzebują usłyszeć dobrą nowinę. A Ty może tam jesteś sam. Może wszyscy inni wiedzą o tym, kim jesteś, ale gdzieś tam podśmiewują się. I może to przeraża każdego z nas. Może to powoduje, że myślisz, nie dzisiaj, nie teraz. Może kiedyś. Panie Boże, znasz mnie. Jeszcze potrzebuję trochę czasu. Ale czy ludzie mają czas? Czy ci, którzy są wokoło dzisiaj, będą jutro? Słowo Boże mówi, że jutro do nas nie należy. Dziś, jeśli głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc, ale ażeby usłyszeć, ten głos musi zostać wypowiedziany. A kto ma pójść? Pan Jezus, gdy odchodzi, mówi, idźcie. I mówi do każdego z nas, bez wyjątku. Eliasz miał iść, ogłosić królowi, co się stanie. Poszedł, ogłosił, wiemy, że uciekł. Wykonało się to, co Bóg zapowiedział, a później powraca, wezwany przez Boga, abyśmy się mogli stać uczestnikami wydarzeń na górze Karmel. Zebrano tam 450 proroków Baala, zebrano też lud Izraela i działy się wielkie rzeczy. Później. Z początku wiecie, że nie działo się nic. oprócz krzyków, lamentu, ranienia się, wzywania martwego Boga i właściwie wiemy, że bez efektu. Bo tylko jeden jest żywy Bóg i prawdziwy. I wtedy stało się to, czego jesteśmy świadkami. Eliasz staje naprzeciwko, ale staje też przed Bożym ludem. Staje przed ludem, ażeby dać świadectwo prawdzie, że jeden jest tylko prawdziwy Bóg i nie ma innego. Że jeden jest tylko wszechmogący Pan, który może wszystko uczynić. I nie liczy się to, jak głośno będą wołać. I nie liczy się to, ilu będzie, ale liczy się to, do kogo wołają i kto jest jedynie prawdziwym Bogiem. I na modlitwę Eliasza wiemy, że spada ogień z nieba, ołtarz wraz z ofiarą i wszystkim tym, co było wokoło, z czego był zbudowany, wszystko zostaje strawione i Bóg objawia swą potęgę i chwałę. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie jest obojętny na twój i mój głos. Że jesteś cenny i ważny w Bożych oczach, bo Bóg chce coś zrobić dla ciebie w twoim życiu, ale też chce twojego i mojego posłuszeństwa. Gdyby Eliasz dalej siedział w kraju, w którym był i powiedział, Panie Boże, nie wracam, bo się boję, uważam, że to jeszcze nie czas, weź spróbuj z kimś innym, może się uda, to nie bylibyśmy świadkami wydarzeń na Górze Karmel. Może czasami zachowuje się w ten sposób. Może Bóg chce powołać mnie, ciebie, do wielkich rzeczy, a może dobrze mi jest w miejscu, w którym jestem. Może dobrze mi jest w domu, w którym jestem, w otoczeniu, w którym jestem, gdzie mnie wszyscy znają, gdzie nie muszę się tłumaczyć, gdzie nie muszę każdemu mówić, bo wszyscy już przecież wiedzą, a może nie wiedzą. Pamiętacie historię człowieka, który, może słyszeliście, wrócił po 2 latach odbywając służbę wojskową. I pytają się go, jak było? Dobrze. Dobrze? Dobrze, bo nikt się nie dowiedział, że jestem chrześcijaninem. Chyba nie o to chodzi. Chyba nie tędy droga. Do czegoś innego jesteśmy powołani. Jeżeli chcemy rzeczy wielkich, takich, które działy się na Górze Karmel, musimy odpowiedzieć na Boży głos. Musimy być gotowi pójść w miejsca, w które nie chcemy iść czasami. Musimy być gotowi mówić rzeczy, które są prawdą, a może czasami dla wielu są niewygodne. Wierzę, że doświadczyliście tego. Ja tego również doświadczyłem. Przykrych rzeczy wtedy, gdy mówicie prawdę. Rzeczy, które trzeba nazywać po imieniu, tak jak powiedziałem wcześniej, a które nie zawsze są wygodne. Ale albo idziemy wąską drogą za Panem, albo wybieramy szeroką drogę, na której możemy wiele i wszystko. Do nas należy wybór. Eliasz powrócił, Bóg go użył, działy się wielkie rzeczy. I to jest cudowne, że dzisiaj, gdy patrząc na Górze Karmel, możemy zobaczyć też reakcję Bożego ludu. Ludu, który pada na twarz i po raz kolejny wyznaje, że Bóg jest jedynie Bogiem i nie ma innego Boga. Może to jest taki dobry moment, aby też w swoim domu stanąć przed Bogiem i wyznać, jesteś prawdziwie Bogiem. Doświadczyłem tego wiele razy, a tak często o tym zapominam. Tak często wiele rzeczy przykrywa mi tą wielką prawdę. Tak często wątpię, a tak często pokazujesz mi, że tylko Ty jesteś Bogiem. I dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jak bardzo w to dzisiaj wierzysz, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. I wierzę, że moglibyście dzisiaj wydać tu niejedno świadectwo tego. On czyni wielkie rzeczy, tak jak czynił to tam na Górze Karmel, jest gotów czynić to w swoim życiu. W efekcie lud pada na twarz, oddaje czci Bogu i zachwyceniu i uniżeniu staje przed nim. Lud musiał zobaczyć wielkość Boga. W dzisiejszych czasach dla wielu przesądy czy idolatria stały się drogą do szukania rozwiązywania ich problemów. Ludzie szukają wielu rozwiązań, tylko że szukają w złym miejscu. Ale nie wiedzą, gdzie szukać, jeśli będziemy milczeć, jeżeli zostawniemy tam, gdzie nam dobrze. Jeśli nasz głos nie będzie tym, który im o tym powie, jak mają zaufać prawdziwemu Bogu? Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, które zostało nazwane społeczeństwem konsumpcyjnym, które dąży do zaspokojenia własnych potrzeb, któremu dobrze tam, gdzie jest, które jest zamknięte, odizolowane, które szuka czasami nadziei w pieniądzach, w sile władzy czy popularności. I zewsząd to słyszymy. To do nas uderza cały czas, ale my mamy uderzać w inną stronę. Pokazywać tego, który jest prawdziwy, jedyny, który ma rozwiązanie dla każdego z nas, dla każdego człowieka, który jest drogą, prawdą i życiem, który jest wyjściem z problemu. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, to idźcie za Nim. Do nas należy wybór. To my decydujemy, którą drogą idziemy. To my zdecydujemy, za kim chcemy podążać. Wiemy, że jedyną drogą wiodącą do przebudzenia jest wiara w Jezusa Chrystusa. Ja głęboko wierzę, że to jest przebudzenie dla każdego z nas, ale też możliwe przebudzenie, jedyne możliwe przebudzenie dla narodu. Aby naród mógł upaść przed Bożym tronem, aby mógł upaść przed Bożym obliczem i Jemu prawdziwie oddać chwałę. Czytałem ostatnio troszkę statystyki, nie będę was nimi zanudzał, ale to, że żyjemy w kraju chrześcijańskim, gdzie 90% ludzi deklaruje, że są osobami wierzącymi, to te statystyki troszkę dalej mówią, że tylko tak naprawdę 35% z tych osób prawdziwie utożsamia się z tym, co mówi. I to jest smutna, statystyczna prawda. Naród potrzebuje Boga. Jedynie wiara w Jezusa Chrystusa może wszystko zmienić. A kiedy to nastąpi, również my będziemy odczuwać ten deszcz błogosławieństwa poprzez upamiętanie. A wierzę, że to jest naszą modlitwą, że to jest to, co mamy w sercu, że to jest to, co chcemy, aby się działo w naszym kraju, w miejscu, w którym jesteśmy, w naszym mieście, w naszym otoczeniu. Aby nie było czasu, gdy będziemy musieli uciekać. Czas szybko biegnie, więc pozwólcie, że jeszcze ostatnia góra. Wszystkie cztery Ewangelie o niej mówią. Wszyscy cztery ewangeliści zgodnie stwierdzają w słowach: przyprowadzono Jezusa na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, i tam Go ukrzyżowano. Aby przyjrzeć się temu z bliska, trzeba najpierw chyba pokazać pewne błędne wyobrażenia, które ciągle pokutują wokół nas. Błędne wyobrażenia o tym miejscu. Bo gdy przypatrujemy się obrazom, są one pięknie namalowane. Piękne obrazy ukrzyżowania, piękne obrazy miejsca, ale to jednak całkowicie fałszywe wyobrażenie. To obraz, który nie jest zgodny z rzeczywistością. Golgota nie jest stromą górą. Nawet nie jest pagórkiem, który dominuje nad Jerozolimą. Golgota to skromne wzgórze. Ktoś powiedział, nawet skała, która wystaje kilka metrów nad ziemię. Jest ona pozostałością kamieniołomu, który był tam w tym miejscu. W czasach Jezusa ten kamieniołom znajdował się dokładnie poza murami Jerozolimy, kilka metrów od jednej z bram miejskich, zwaną bramą Efraima, która wychodziła na zachód. Z biegiem lat, gdy miasto się rozrastało, mury zostały poszerzane i przesuwane, to miejsce coraz bardziej przybliżało się do jego granic, aż z biegiem czasu jakby było bardzo blisko zabudowy i ogrodów. Co ciekawe, że wkrótce znajdzie się ono również wewnątrz miasta, ponieważ cesarz Agryppa w 47 roku, czyli trochę ponad 10 lat po ukrzyżowaniu naszego Pana, rozbuduje mury i przesunie je jeszcze dalej. Kiedyś, wiemy, że w czasach Jezusa był tam projekt, ażeby to wzgórze było miejscem egzekucji. Miejscem, w którym będą krzyżować wszystkich obcokrajowców. Ponieważ wiecie, że Rzymianie nie mogli zostać ukrzyżowani, ich jakby czekała nieco szybsza śmierć przez ścięcie. Ale to miejsce było po to, ażeby każdy, kto przyjeżdżał do tego miasta, widział, że za wszelkie wykroczenie i przestępstwa grozi taka śmierć. Śmierć, która była, wiemy, straszna. Bo ten, który umierał na krzyżu, umierał w większości przez to, że się dusił. Śmierć, którą wymyślili ci, którzy byli specjalistami w wymyślaniu kar cielesnych, ażeby ten, który umierał, umierał długo i odczuwał ból podczas umierania. Golgota. Tam, na tej górze, były wyżłobione otwory, w których wkładano pionową belkę. na której skazaniec miał być ukrzyżowany, natomiast poziomą nieśli ze sobą do miejsca ukrzyżowania. Wtedy byli krzyżowani, umierali długo w ogromnych męczarniach. A gdy już skonali, zdejmowano z krzyża, a belkę wrzucano do pobliskiego rowu, który był blisko murów. Ale skąd w tym fragmencie również nazwa, że to Góra Czaszki? Istnieje kilka hipotez na ten temat. Jedni twierdzą, że to ze względu na kształt, którym przypomina. Inni z kolei mówią o tym, że tak jak powiedziałem, dlatego, że była to część kamieniołomu, to w tych miejscach również były wykuwane groby i tam chowano zmarłych, tych, którzy konali na krzyżu. I stąd może też ta nazwa. Inni z kolei stwierdzili, że wielce prawdopodobne jest to, tak mówi tradycja żydowska, że tam widziano miejsce spoczynku prochów pierwszego człowieka Adama. Jakkolwiek spotykamy się też z taką nazwą. Co ciekawe, w 135 roku Golgota została pogrzebana pod powierzchnią forum zbudowanego przez cesarza Hadriana. Dopiero w 325 roku znowu ją odkryto, ale też następnie Konstantyn kazał zbudować na nią rotundę, a później atrium, a ostateczny kształt nadali krzyżowcy. Że tak to tylko tak troszkę historii, jeżeli by kogoś to interesowało. A więc nasze wyobrażenia o pewnych miejscach mogą być inne. Ale Golgota to zupełnie coś innego dla tych, którzy wiedzą, czym tak naprawdę to miejsce było. Golgota to miejsce, z którego dziś ciągle płynie nieprzerwanie cudowna wieść. I żadna budowla, i żadne mury, i nic, co nad tym miejscem nie jest w stanie zakryć tego, że to było miejsce, w którym swoje życie za każdego z nas oddał nasz Pan. Że to był czas, w którym poniósł swój krzyż na swych barkach, ażeby tam zostać ukrzyżowany za moje i Twoje grzechy. Aby tam padły te słowa, które dla nas są tak ważne, albo powinny być tak ważne, ale może dla Ciebie dzisiaj staną się ważne. Wykonało się. I uczyniłem to dla Ciebie, dlatego że ukochałem Cię miłością, której nikt z nas nie jest w stanie dzisiaj zrozumieć. Miłością, która powiodła Go na krzyż. Tam, gdzie nawet ciemność zaległa całą ziemię, bo to wszystko nasz Pan wziął na siebie. Wszystko to, co dotyczy dzisiaj Ciebie i mnie, dotyczy tych, których byli przed nami, jeszcze tych, którzy będą. Zrobił to dla Ciebie i dla mnie. Bo tak umiłował świat, że oddał swoje życie tam na Golgocie, cierpiąc. A ludzie? Przez długie godziny męki do uszy Jezusa dochodziły te same tylko belgi i drwiny. To był czas, gdy nasz Pan Jezus konał na drzewie, a wciąż rozbrzmiewały szyderstwa i drwiny. Czy one dzisiaj nie rozbrzmiewają? Czy one dzisiaj nie rozbrzmiewają w podobny sposób, tylko może innymi słowami? Czy dzisiaj prawdą nie są słowa, że mowa o krzyżu jest głupstwem? Żyjemy w kraju, który nacechowany jest tym, że wszędzie, gdzie tylko pójdziecie, znajdziecie krzyż. Czasami te krzyże są gdzieś zapomniane, gdzieś może już po trochu się rozlatują. Tylko w pewnych dniach, w pewnych chwilach ktoś sobie przypomni, położy kwiat, odmaluje, zapali świeczkę. Ale ciągle mowa o krzyżu pozostaje głupstwem. Ale wiemy, że ona jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas? Dla nas, którzy dostąpiliśmy zbawienia. Dla nas, którzy wiemy, czym była i jest Golgota. On jest mocą Bożą. I tylko dzięki temu dzisiaj możemy mówić o Golgocie w ten sposób. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. A myśmy mieli inne wyobrażenia. A mi się wydawało, że życie z Jezusem jest inne. A mi się wydawało, że życie z Jezusem to będzie taka sielanka i będzie tylko dobrze i prosperity i nic więcej. I przecież to wszystko, co mnie spotyka, nie tego się spodziewałem. Ludzie zawsze mają swoje wyobrażenia zawsze mamy swoje wyobrażenia o czymś. A szczególnie my w naszym kraju, bo wiecie, tam gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Jakoś tak jest, że człowiek ma swoje wyobrażenie o wszystkim. Mamy swoje wyobrażenie czasami o Golgocie, mamy swoje wyobrażenie o tym, co się tam wydarzyło, swoje wyobrażenie o krzyżu, o wszystkim, jak to powinno wyglądać, jak to Bóg powinien zrobić, jak On powinien działać w moim życiu, jak powinno wyglądać moje życie. A myśmy się spodziewali. Czy te słowa dzisiaj brzmią inaczej? A myśmy się spodziewali. Myślę, że przyjemne dla naszego Pana było w tym wszystkim to cudowne wyznanie wiary, które usłyszał z ust tego, który wisiał po jego stronie. Jakże to musiało być cudowne wyznanie w tej chwili, gdy wszędzie wokoło było słychać tylko to, o czym mówiliśmy. Zbrodniarz, stojący u progu śmierci, nazywa Jezusa Panem. Zobaczył w Nim tego, który naprawdę był. Może czasami potrzebujemy zobaczyć prawdziwie oblicze Jezusa. Może tak wiele razy byłeś na tym miejscu, bądź na wielu innych miejscach. Może wiele razy słyszałeś o tym wszystkim. Może już naprawdę wiesz, co za chwilę powie kaznodzieja, czytając ten czy inny fragment. Ale czy tak naprawdę znasz oblicze Boga? Czy tak naprawdę jesteś gotów, ażeby dzisiaj powiedzieć: Jezus jest Panem? Wyznać to poprzez, mimo tego wszystkiego, co się dzieje wokoło, pomimo tych wszystkich krzyków i szyderstw, ażeby Twój głos wybrzmiał, że Jezus jest Panem. Jedynie On jest Panem. Było wielu chętnych nazywać Go Panem w tych czasach. Nie tak dawno o tym mówiliśmy. Wielki tłum, który krzyczał Hosanna, chwilę później krzyczał: ukrzyżuj Go. Może wielu z nich było tu i tu. Wielu by chciało Go nazywać Panem, wtedy, gdy czynił cuda, ale gdy konał na krzyżu, jeden głos. Myślę, że gdy jest dobrze, wtedy jesteśmy gotowi, ażeby czynić wielkie rzeczy, ażeby ogłaszać wielkie rzeczy. Ale nie zawsze jest dobrze. Czy wtedy jestem gotów, ażeby powiedzieć: Panie, jesteś Panem i wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Mimo że nie rozumiem, to wiem, że Ty masz nad wszystkim kontrolę. A On zwycięzca, odkupiciel świata. Ludzie mogą zadawać gwałt Jego ludzkiemu ciału. Mogli Go ranić. Mogli ranić Jego skronie koroną cierniową. Mogli zedrzeć z Niego szaty, sprzeczać się o ich podział, ale nie mogą Go pozbawić mocy odkupienia. Nic nie było w stanie Go zatrzymać. Kamień został odwalony, i Pan zmartwychwstał, a wieść z Golgoty płynie dzisiaj nieprzerwanie. Jego ucho wciąż jeszcze mogło słyszeć wołanie. I dzisiaj może słyszeć Twoje moje wołanie. Jego ręki nie pozbawiono możliwości śpieszenia z pomocą, nawet gdy okaleczono Jego dłonie, okaleczono Jego ciało. To dzisiaj z tych ran płynie wolność dla każdego, kto uwierzy. Cudowną wieść Golgoty. Zbawiciel zniósł to wszystko. Krew, która broczyła z Jego ran, z okaleczonej głowy, rąk i stóp. Ten ból rozdzierający Jego ciało, niewymowne cierpienie, które wypełniło Jego duszę, gdy nawet twarz Ojca ukryła się przed Nim. Ta wieść, która płynie, to dla Ciebie. To dla Ciebie dzisiaj to uczyniłem. To wszystko ze względu na Ciebie. Śmierć została pokonana, a bramy raju zostały otwarte dla Ciebie. I dziś ta wieść z Golgoty płynie nieprzerwanie, w ten sam sposób. Właśnie dla Ciebie. I może wokoło słyszeć ciągle na nowo ten szum i zgiełk. Może ciągle na nowo słyszeć szyderstwa i drwiny. Ale to Bóg zwyciężył. Na ten widok drżały demony. Choroby opuszczały ludzi. niewolnicy zostali wyzwalani, a grzechy każdego zostały odpuszczone. Niewidomy zaczął widzieć, umarły powstał z grobu, dlatego że Bóg złożył ofiarę swojego życia na krzyżu za nas. Na jaką górę wspiąłeś się w swoim życiu? Jeżeli byłeś na jakimkolwiek szczycie, to wiesz, że stamtąd roztacza się najpiękniejszy widok. I nic go nie przesłania. Może masz swoją górę, na którą się jeszcze dzisiaj wspinasz. Może ma ona dla ciebie jakieś znaczenie, jest ważna. Ale gdy wejdziesz na górę, może będzie tak, że za niedługo przyjdzie nowa i kolejna, i kolejna. Może wchodzisz dzisiaj na nią samotnie. A może to jest dobry czas, ażeby usłyszeć poselstwo, które płynie właśnie z tej góry. Różne wydarzenia, różne przesłanie. Ale myślę, że najważniejsze jest to, czy w twoim sercu dziś jest pragnienie, aby zdobyć tą górę. Aby zobaczyć wszystko to, co dzisiaj jest niedostrzegalne. Ażeby usłyszeć tą cudowną wieść, która płynie dla ciebie. Nie zmarnuj tej szansy. Nie odkładaj tego na później. I nie wchodź na kolejną górę swojego życia sam. Ci Bóg błogosławi.